Zanim przejdziemy do wywiadu, zostaw subskrypcję i łapkę w górę, a w komentarzu napisz, z kim chciałbyś zobaczyć kolejny materiał. A teraz zapraszam na wywiad. Kołysze nas, jak na łajbie długi czas, w tak
uczucia rzuca nami, raz ze smuc, raz nas bawi. Polskie Radio Chicago, premiery muzyczne Jakub Barwiński, a dzisiaj w programie moim gościem Czesław Mozil. Witam cię bardzo serdecznie.
Witam, cześć Kuba, bardzo miło i szanowni państwo, happy shiny people of Chicago i okolice, kłaniam się, bardzo mi miło.
Czesław, na samym początku zawsze robimy taki mały rys biograficzny, więc ja przedstawię krótko twoją sylwetkę wszystkim naszym słuchaczom i widzom. Czesław Mozil, muzyk i piosenkarz, który połowę swojego życia spędził w Danii, gdzie ukończył Duńską Królewską Akademię Muzyczną w Kopenhadze. Muzykę tworzy już od około 20 lat, bo 20 lat temu wraz z zespołem Tesco Value zaczął wydawać już pierwsze materiały. W 2008 roku rozpoczął karierę solową, wydając album debiut. Od tego czasu wydał jeszcze kilka płyt studyjnych. Teraz po 3 latach od płyty świątecznej, kiedy to były święta, dostajemy studyjny album Ideologia Mozilla, o którym dzisiaj porozmawiamy. Ale wcześniej, Czesław, jeszcze taka mała rozbiegówka do ciebie. Takie pytanie, czego słuchasz prywatnie? Co byś mógł nam polecić? Takie, wiesz, 3 szybkie strzały, 3 jakieś propozycje, wiesz, czy to artysta, czy to zespół? Czego ostatnio słuchasz?
Ostatnio słucham zespołu, to jest polski zespół, nazywa się Bastarda, to jest trio i jest to zespół instrumentalny, którego bardzo polecam, fantastyczni muzycy. Słucham także Nicka Cave'a i Warren Ellisa, to jest jakby ostatnia płyta Nicka Cave'a z swoim przyjacielem i słucham... Przyznam, że słucham ostatnią płytę kolegi Nergala, Me and That Man, który wydał ją dosłownie kilka dni temu. I tak się matam, bo też słucham dużo polskiego hip-hopu, który jest fantastyczny. Słucham zespół kolegi, który jest mój menadżer, wydaje płytę za 2 tygodnie. Ma taki zespół Backhand Slap, to jest coś takiego. I jak grałem w ostatnie 2 tygodnie, grałem 2 koncerty w szkołach dla dzieciaków między 2. a 8. klasą, to jak puszczaliśmy Backhand Slap, czyli taki mocny grindcore, to młodzież była zachwycona. A oprócz tego, to wiadomo, to słucham siebie samego. Zawsze jest tak, że do momentu, gdzie wydaję płytę, to bezczelnie słucham samego siebie, żeby się przekonać, że jednak to, co się robi, ma gdzieś tam sens i mam prawo zaistnieć.
Do tej płyty jeszcze dojdziemy, mamy czas. Ja chciałbym na pewno cię zapytać w takim wstępie do płyty. Czesław, ty już poruszyłeś ten temat. Jesteś teraz w trakcie trasy koncertowej, tak?
Tak naprawdę jesteśmy w tej chwili godzinę przed koncertem, bo gram w Koluszkach dzisiaj w pięknej księgarni, w której już zdążyłem nabyć 2 książki, Kanoko Okamoto i Sakunosuke Oda. Nasz kraj i nasza Polska, jak państwo też wiedzą, jest takim bogatym i tak różnorodnym obyczajem, że właśnie w Koluszkach dzisiaj gram, mam wielką przyjemność zagrać dla małej publiczności, ale jednak będą tutaj te znajomi, bo płytę, którą nagrałem w Koluszkach. Mój dobry przyjaciel Mateo, który jest producentem muzycznym, wszystko, co robi, w większości robi w Koluszkach. I też dodam, że my nie mamy tak, że my robimy trasę. My tak ostatnie 12 lat cały czas jesteśmy aktywni koncertowo, czyli mimo, że wychodzi płyta, to ja bym powiedział, że cały czas staramy się grać koncerty, a nie robić to tak klasycznie, że pozwalamy sobie na 15-20 koncertów i potem przerwa. My staramy się jakoś tak grać te koncerty, bo po prostu mamy takie poczucie, że nie potrafimy inaczej.
Przejdźmy do kolejnej kwestii. Mam takie 3 pytania przed utworami. Pierwsze pytanie to, kto współtworzył album? Na pewno musimy wspomnieć o tym, że ty tworzyłeś teksty w większości samodzielnie po polsku na tej płycie, tak? Bo o tym przeczytałem w takiej notce do płyty.
Tak, ale też przyznam, że do niektórych piosenek to mam wielkie szczęście, że mogłem poprosić koleżankę Kasię Popowską, która mieszka w Łodzi, kolegę ze Śląska, Jana Niezbędnego. I nawet jedną piosenkę całą napisała moja żona. To jest moje wielkie szczęście, że mogę współpracować z przyjaciółmi. Ale dla mnie jako emigranta takiego typowego i też chyba tutaj dla Polonii w Chicago, no jest to coś bardzo mocnego, jeżeli od A do Z jakby zawsze miałem kompleks języka polskiego. Jestem synem polonistki, moja matka uczyła polskiego, ale jednak też wiem, co emigracja potrafi zrobić. Potrafi zniekształcić niekoniecznie na złe nasz polski język. Ja wymyślam swoje własne słowa, tworzę swoją własną polszczyznę, ale dla mnie było to bardzo ważne, że jednak się otworzyłem i nie bałem się aż tak, bo zawsze to dla mnie jest bardzo osobiste i intymne, żeby posługiwać się językiem matki, wiedząc o tym, że jednak mój język jest gdzieś tam ubogi albo cały czas się gdzieś tam przekształca. Ja zawsze mówię, że jak był lockdown, to moja żona zaczęła chodzić na retorykę z polskiego. Moja żona jest po psychologii i zawsze śmieje się, tak ironizuje, że Dorota zaczęła chodzić na retorykę z polskiego, bo przybywając ze swoim mężem emigrantem, coraz gorzej po polsku zaczęła mówić. Więc dla mnie to jest bardzo, bardzo ważne. A tak naprawdę producentem płyty to właśnie jest chłopak, który jest ze Szczecina, ale bardzo często w Koluszkach przebywa i będzie dzisiaj nawet na koncercie. To jest Mateusz Schmidt, czyli Mateo, który jest znany z produkcji no chyba wszystkich polskich takich największych gwiazd sceny hip-hopowej.
Mhm. Czesław, przejdźmy w takim razie do kolejnej kwestii. Okładka. Okładka jest za mną. Mógłbyś teraz pokazać płytę, bo widziałem, że masz ją przed sobą. Okładka jest dość ciekawa i na pewno chcę cię spytać, dlatego że tak, widzimy tutaj Czesława Mozilla z akordeonem i tutaj są na siebie nałożone jakby dwa zdjęcia, dwa obrazy. Na jednym patrzysz prosto w obiektyw, a na drugim jakbyś leżał trochę i odpoczywał na tym akordeonie.
Tak, i akordeon też jest, ja sądzę, że jako akordeonista, i to jest zdjęcie Sylwii Makris, artystki, która jest Polką, ale mieszka w Monachium. To zdjęcie było częścią większej wystawy Sylwii Makris, ale nie ukrywam, że wziąć akordeon i w tym przypadku, no to jest coś, co bardzo prowokowało. Ja mam nadzieję, że nikogo z Państwa nie... Ale ja osobiście uznaję siebie za ogromnym patriotą. Kocham nasz kraj, ale też naprawdę wiem, zawsze są takie anegdoty albo nawet takie memy, jak Amerykanie potrafią z szacunkiem flagę amerykańską składać. Kontra jak my, Polacy, czasami zapominamy szanować naszej własnej flagi, co nie mówić o tym, że nie potrafimy szanować siebie nawzajem. I tutaj chciałem, była taka moja propozycja, żeby zrobić ten akordeon jako polską flagę, która jest otwarta, a czasami zamknięta. Więc myślę, że tutaj to zdjęcie ma dużo symboliki w sobie, ale na pewno nie jest takim hołdem. No, według mnie to jest najbardziej patriotyczna płyta, którą kiedykolwiek nagrałem.
Jeszcze na sam koniec chciałbym spytać Czesławie o tytuł. Ideologia Mozilla. Czemu akurat taki tytuł? Czy miałeś może jakieś inne pomysły? Dlatego, że ta ideologia Mozilla to chyba taki soundtrack do twojego życia trochę, tak?
Zgadzam się, że to jest taki soundtrackiem do mojego życia, ale dlatego, że w naszym kraju, wiadomo, w naszej ukochanej Polsce słowo ideologia jest często całkowicie, z całym szacunkiem, głupowato mylna. Pomyślałem sobie, skoro tyle ludzi używa sformułowanie ideologia LGBT, której z całym szacunkiem nie ma czegoś takiego jak ideologii gender, no to ja też wymyślę swoją ideologię. I ona będzie ideologią Mozilla. I ktoś powie, przecież to jest bez sensu. To nie ma czegoś takiego jak ideologii Mozilla i ja będę pierwszy, który powie, masz całkowitą rację. Nie ma czegoś takiego jak ideologii Mozilla. Więc nazwałem płytę.
Przejdźmy w takim razie, Czesławie, do samej płyty. Taka mała analiza płyty Ideologia Mozilla.
Dzień, w którym uśmiech znikł, był tak zwyczajny jak ten wczorajszy.
Utwór numer jeden to Dzień, w którym uśmiech znikł. I tutaj mamy współpracę. Michał Sławecki pojawia się na tym utworze. Światowej sławy kontratenor i muzyka ma taki bardzo podniosły charakter, też z uwagi na jego pojawienie się tam. Słuchaj, ja przeczytałem w takim małym opisie do tego utworu, że to opowieść o odpowiedzialności, jaka ciąży na społeczeństwie. Mógłbyś nam trochę powiedzieć o twoim pomyśle, dlatego że tak, tutaj też mamy wideo, które też ma taki charakter troszkę, powiedziałbym, taki poważny, mroczny, mamy jakieś przemówienie twoje ze sceny do ludzi, później na końcu ta osoba w białym stroju się zjawia, która jest zraniona i nagle jest niesiona przez ludzi na rękach. Czy to jest tak jakby oznaka, że jakieś nadziei, ta końcówka też? Jakbyś mógł mi wszystko tak o tym opowiedzieć.
Wiesz, to końcówkę to wolałbym żeby zostawić, żeby,
otwartą,
żeby
tak.
Słuchacze też może zobaczyli po swojemu. Ale musimy nazwać kilka faktów. Ja tutaj się zwracam specjalnie dla Polonii, dla słuchaczy. Znaczy, fakty mamy takie, że Dzień Niepodległości 11 listopada, znaczy to są fakty, ja teraz nie mówię nic, po prostu stwierdzam fakt, że nasze narodowe święto w Polsce ulicami Warszawy jest przejęte przez niejakiego Bąkiewicza, który z całym szacunkiem, no możemy to nazwać, z jakiego ugrupowania jest. Znaczy ulicami Warszawy, czyli na bardzo świeżym cemetery, tak? Czyli chodzą ludzie, którzy mają poglądy aż za bardzo bliskie tych oprawców, którzy byli w Warszawie jeszcze 80 lat temu. Taka jest prawda, to są fakty. Święto narodowe, więc piosenka Dzień, w którym uśmiech znikł, jest obrazem takiej Polski, której mam nadzieję, że nigdy więcej nie zobaczę. Ale jednak Święto Niepodległości i marsz tworzony przez, możemy to nazwać, narodowców, bo takie są fakty, ja to nic nie przekręcam, tak naprawdę stało się świętem i zostało przejęte przez państwo, upaństwione. Ja nie muszę więcej nic mówić. No to po prostu jest mi bardzo przykro, że takie rzeczy się dzieją w naszej stolicy i Dzień, w którym uśmiech znikł, jest takim trochę jak takim obrazkiem, który mam nadzieję, że Polska nigdy się nie stanie, ale według mnie zbliżamy się ku czemuś, czego nie kontrolujemy ostatnio.
A Czesławie, a ten fragment Dzień, w którym uśmiech wrócił, to daje jednak nutkę nadziei, tak? Że ten fragment w utworze.
Tak, czyli w tym przypadku to Michał Słowiecki śpiewa to, ale tak naprawdę ja napisałem Dzień, w którym uśmiech wrócił, był tak zwyczajny jak ten wczorajszy i ty nie dziw się, że wrócił. Nigdy nie szliśmy na skróty, czekaliśmy aż zwątpisz, całe twoje życie błądzisz, twoja słabość to co sądzisz, nie po polsku, może widzisz. Ten fragment jest tak naprawdę przeznaczony tym, którzy spokojnie czekają na swoje miejsce. Niech to już będzie dla słuchacza, ja nie będę chciał wchodzić w detale, bo nie chcą, co kogoś urażę. Nie wiem czemu tak.
To przejdźmy w takim razie, Czesławie, do utworu numer dwa. To nasze coś. A muszę spytać na pewno o tytuł. Czy to nasze coś to dziecko? Dlatego, że to w kontekście chyba znaczenia tego utworu, bo trochę o niewybraniu drogi rodzicielstwa jest ten utwór, tak? Tylko chciałem spytać o to nasze coś, sam tytuł, znaczenie tytułu.
To nasze coś to jest jak odkrywasz, że cały czas się zakochuje w swojej partnerce, w twojej w miłości twojego życia i robisz to nawet po 40, nawet pijąc lampkę herbaty na plaży w Tajlandii, odkrywasz, że jesteś w stanie jako zakochać się swojej żonie, partnerce swojego życia dokładnie tak samo, jak się kiedyś zakochywałeś jako nastolatek. I to jest bardzo, bardzo ważne i ważne do pielęgniowania. To nasze coś to jest właśnie to jest ten stan, który mamy my w dwójkę, który wybraliśmy jednak wspólną drogę.
Mhm. Ale jednak w kontekście tego dziecka tam jest w tym utworze, tak? Bo ja sam czytałem przypis taki.
Więc to nasze coś to jest ta wspólna miłość i wspólną drogą, którą się wybiera. Ale piosenka jest o wyborze bezdzietności, o tym, jak się jak wspólnie ze swoją żoną podjęliśmy takie decyzje, a nie inne, żeby móc sobie pozwolić na inne rzeczy w życiu. I też świadomie, żeby dbać o swoją miłość, wybraliśmy jednak bezdzietność. Mhm. bo mamy przyjaciół, dla których właśnie może rodzicielstwo czy macierzyństwo było pierwszym krokiem do rozstania się.
I jeszcze na sam koniec na pewno chcę spytać o muzykę, dlatego że mówisz, powiedziałeś mi, że niedługo gracie koncert, więc ten utwór według mnie to jest idealna pozycja do grania na koncercie. Ma taki pazur, ma świetny pazur.
Ale ja tego nie zagram, ja tej piosenki nawet dzisiaj nie zagram, bo nie potrafię jej do końca. Mateo ją wyprodukował i też nie ukrywam, że ja gram z koncerty solowe, no niestety będę musiał grać je trochę inaczej niż na płycie. Więc piosenki, które gram, one będą brzmiały tak, jakbym przyszedł z pomysłem na piosenkę do Mateo, kolegi, i on potem ją przekształcił.
Bo za wroga nas ma, bo za wroga nas ma.
Utwór numer 3 to Ziemia Obiecana. I tutaj mam do ciebie pytanie od razu na wstępie. Bo za wroga nas ma. Kto? Czy to jest nasza ziemia?
No chyba tak. Ale chyba to jest bardzo oczywiste, że jeżeli jakiegoś wroga ziemia ma, no to homo sapiens. No, to jest bardzo proste. To jest tekst mojej żony. Ona napisała piosenkę i ten tekst. I jestem przeszczęśliwy, że mogłem do tego zrobić muzykę.
Bo w tym tekście mamy świetnie zobrazowane to, co się trochę dzieje teraz z naszą planetą, jak ją niszczymy. Tam mamy fragmenty o smogu, fragmenty o tym, że projektujesz inny świat swojemu nowemu pokoleniu dzieci, że my jako ludzkość niszczymy planetę na dobrą sprawę, tak? Tam, gdzie nie ma ludzi, tam jest ta ziemia obiecana bardzo często.
Tak jest. Tak to jest abstrakcyjne i niestety bardzo smutne, ale taka jest prawda. Co my robimy? My robimy wszystko, żeby znaleźć w tej chwili, jak możemy żyć i kontynuować życie homo sapiens, ale już wiemy, że to niekoniecznie będzie na tej planecie. Takie Elon Musk, taka jest prawda. Ja tylko się cieszę, że ja już będę bardzo stary, ale może już nie będę żył, jak te zmiany klimatyczne nastąpią tak bardzo ekstremalnie. To jest bardzo egoistyczne, ale taka jest prawda.
Wspomniałeś tutaj jeszcze, Czesławie, na koniec o tym kosmosie trochę, Elon Musk, więc ja chciałbym zakończyć tym, że taka muzyka też trochę kosmiczna, bym powiedział, jeżeli chodzi o klimat w tym utworze. Ja przynajmniej tak to poczułem.
Tak mi się też wydaje. No, tu są syntezatory takie rosyjskie. Właśnie Mateo, kolegi, który jak pracowaliśmy nad tym kawałkiem, właśnie jeden z nocy w Koluszkach, gdzie jestem dzisiaj, no to było to bardzo abstrakcyjne i nie ukrywam, że tutaj Mateo złapał jakiś taki klimat czegoś, czego ja jeszcze sam nie słyszałem wcześniej, więc jestem bardzo z tego dumny.
Uderzę ponownie, bo skradłaś mi serce.
Utwór numer 4 to utwór Z miłości i tutaj w tym utworze pojawia się Hania Rani, bardzo zdolna tutaj, bardzo zdolny muzyk, nasz polski i nie tylko, bo za granicą też bardzo popularna. Na pewno chciałbym spytać o waszą współpracę, jakbyś mógł mi kilka słów powiedzieć, bo ona tak tu pięknie przygrywa przez cały ten utwór.
Tak, no pomyślałem, że skoro utwór Z miłości, który dotyczy przemocy domowej, pomyślałem, że ten trudny temat w kontraście do takiej subtelnej muzykalności, którą ma Hania Rani, ładnie by się sprawdził, więc kiedyś perfidnie, jak Hania napisała, że potrzebuje, żeby ktoś coś przebił z Warszawy do Szczecina, ja się zgłosiłem. My się wcześniej nie poznaliśmy, my graliśmy wcześniej w jednym utworze, nawet bym takim świątecznym, ale nie znaliśmy się bardziej. Przywiozłem Hani do Szczecina dany obiekt i zapytałem, czy by miała ochotę zagrać mi. To było już półtora roku temu. Ona powiedziała, że z przyjemnością, bo jest fanką. Jestem przeszczęśliwy, że Hania zgodziła się, bo czasu ma mało, ale nagraliśmy ten kawałek właśnie u Hani w jej mieszkaniu na Zoliborzu i jestem przeszczęśliwy. W tej chwili mój kolega Adam Duciński, on nagrywa teledysk do tego kawałka właśnie w Meksyku. Więc jestem bardzo podekscytowany, bo powstanie teledysk nagrany w Meksyku, w którym nigdy nie byłem, do tej piosenki.
A Czesławie, na pewno jeszcze ci muszę tutaj zagadnąć o jeden temat, dlatego że ten utwór już był opublikowany, tam ty grałeś na klawiszach w tym wideo, co widzimy.
Tak, to była taka sesja live. Miałem ten kawałek, napisałem go już wcześniej. No i to on po prostu funkcjonował i funkcjonuje w internecie, ale wydaje mi się, że jestem przekonany, że tutaj z Hanią na pianinie on będzie miał szansę dotrzeć no, o wiele szerzej. Właśnie z faktu tego, że Hania jest bardzo cenioną pianistką, a jestem przeszczęśliwy, że się zgodziła akompaniować mnie.
Twór jest, tak jak powiedziałeś, o tej przemocy domowej. To jest bardzo ważny temat w dzisiejszych czasach. Szczególnie wydaje mi się przez ostatni rok, przez ten okres pandemii, bo ja widziałem przynajmniej sam mnóstwo statystyk, że no siłą rzeczy byliśmy zamknięci bardzo często w tym jednym domu. I często te kłótnie i ta agresja, to wszystko się nasilało też w związku z utratą pracy i innymi sytuacjami.
Ależ tak, ja myślę, że każdy z nas pandemię przeżył bardzo, bardzo różnie i zgadzam się, że to jest temat, ja to sam przeżyłem na warszawskiej Pradze, gdzie mieszkam, gdzie jak był pierwszy lockdown, było to lato, był to kwiecień, maj, ale było słychać, co się działo za czterema drzwiami, co się działo u różnych rodzin przez to, że właśnie okna były otwarte i ja sądzę, że temat przemocy domowej to jest tematem tabu cały czas. Nie wiem, jak jest w Stanach, ale w Polsce to cały czas mówimy o świętości naszej polskiej, chrześcijańskiej, katolickiej rodziny. Tylko ja się pytam, dlaczego tak bardzo chronimy tą prywatność naszej pięknej polskiej, chrześcijańskiej, katolickiej rodziny. Czy niektórzy z nas po prostu nie dlatego właśnie chronią tę prywatność, bo dzieją się w niej straszne, strasznie smutne rzeczy.
Utwór numer 5 to Pan tu nie stał. I tutaj mamy współpracę Stanisław Sojka i Bum Bum Orkestar. Przy tej trójce, tak jak wspominałem wcześniej, czułem się trochę jak w kosmosie, ale tutaj też taki specyficzny muzyczny klimat. Na pewno orkiestrowo się wszystko zaczyna, ale później się bardzo rozpędza, a końcówka to już no, zupełnie inaczej.
Tak, zgadzam się. To jest taki utwór bardzo nielogiczny i tutaj Mateo miał taki pomysł, żeby właśnie weszła orkiestra bałkańska. On to wszystko wyprodukował na swoich syntach, a potem poprosiliśmy właśnie Bum Bum Orkiestra, żeby zagrali to, a ja miałem taki tupet, żeby zadzwonić do Staszka Sojki. Ja przyznam, że mój pierwszy koncert, na którym kiedykolwiek byłem w Danii, miałem 9 lat, to był koncert w polskim klubie polonijnym. Mama mnie zabrała na Stanisława Sojkę, więc dla mnie to jest tym bardziej ogromne przeżycie, móc być na koncercie Stanisława Sojki i jeszcze go zapytać, czy by nie chciał zaśpiewać mi piosenki starszego pana, który nie rozumie do końca młodzieży. To, co w wiadomościach leci, nie dotyczy naszych dzieci, a to, co mówią ludzie młodzi, to staruszków nie obchodzi, śpiewa Staszek.
No właśnie, ten utwór dla wszystkich osób, które może nie wiedzą, jest o pokoleniu, które nie chce zrozumieć młodszej generacji. I sam ten tytuł, Czesławie, Pan tu nie stał, jest zaczerpnięty ze starego polskiego klasyku, jeżeli chodzi o kinematografię.
Chyba tak. Ja przyznam, że ja nie wiedziałem o tym. Mi się to Pan tu nie stał przewijało wiele razy, ale przyznam, że nie wiedziałam o tym, że to jest właśnie z kultowej sceny w danym filmie.
Tak, co mi zrobisz, że jak mnie złapiesz, ten film? I rzeczywiście, tak jak mówisz, to po prostu przesiąknęło, ta fraza Pan tu nie stał przesiąknęła do takiego słownika przez ostatnie lata po prostu.
Tak. Ja nie wiedziałam o tym, tym bardziej się cieszę, że mogłem czerpać z czegoś, co nie wiedziałem, że czerpię. Mama zawsze mówiła, synu, ty nie chciałeś na ten świat
wyjść. Utwór numer 6 to Mama zawsze mówiła i to był singiel. My już poznaliśmy ten utwór przed premierą płyty. Singiel, teledysk właśnie z najnowszej płyty Ideologia Mozilla. To piosenka o poszukiwaniu swoich korzeni. Tak przynajmniej możemy przeczytać. Tak wyczytałem w różnych przepisach do płyty. Ale to też dość ciężki utwór, dlatego że jak zestawimy go z tym teledyskiem, to mamy tutaj ten temat bezdomności, o zwróceniu uwagi na ten aspekt. W teledysku mamy osoby, które widać, że są bezdomne nie wyszło im w życiu, ale w tym tekście mamy też takie trochę może usprawiedliwienie ich, że ty nie chciałeś na ten świat wyjść, że te osoby, które są bezdomne, którym nie wyszło w życiu, często są poszkodowane, może nie zawsze tak bardzo z ich winy i warto zwrócić uwagę, tak?
Tak, no tutaj kilka aspektów chcieliśmy dołączyć. Zgadzam się z tą całkowicie. To my często bardzo łatwo przypadkujemy ludzi, samych siebie, a to nasze życie może się zmienić dramatycznie i diamatycznie w każdej sytuacji. I mama zawsze mówiła, to taki hołd do wszystkich matek, gdzie zawsze zastanawiałem się, jakim człowiekiem była moja matka, zanim mnie urodziła, zanim musiała zmienić swoje życie dramatycznie, no bo ja się jednak pojawiłem. Więc tak, to zależało nam na tym. Cudowny reżyser Maciej Szupica, on poruszył ten temat jakby bezdomności i też tym, jakie szanse mamy jako młodzież, jako dzieci i ile rzeczy musi się ułożyć w życiu tak naprawdę i jak często my zapominamy po prostu z pokorą dziękować za ten los, który mamy. Bo naprawdę nie wszystkim jest porówno.
Ja myślę, Czesławie, że w Polsce to jeszcze ludzie tak czasem zapominają o tym, jak dużo osób jest bezdomnych, jak dużo osób to dotyka. Dlatego, że nawet na końcu teledysku tam jest slajd i tam są statystyki, też podajecie, jak wygląda sytuacja. Tak. Na pewno chciałbym zakończyć tym, że akurat rozmawiamy, ja w Stanach jestem. Tutaj jednak ten problem bezdomności to jest bardzo duży, jeden z największych problemów. Nie pojedziesz do Chicago, do centrum, czy do każdego jednego większego miasta, to widzisz tych bezdomnych na każdym kroku praktycznie.
Tak. Wiem, byłem w Stanach 3 razy i za każdym razem tak, mnie to bardzo, i to w różnych miejscach, od Bostonu do Los Angeles, do Nowego Jorku i tak, my zapominamy o tym, że każdy kraj ma swój pomysł na radzenie sobie z tymi problemami, a właśnie w Polsce może fokus jest skupiony na rzeczy, które może w Stanach by był czymś całkowicie oczywistym.
Niech trąbią na hejnał, powiedzcie każdemu, 6/13 właśnie wraca do domu.
Utwór numer 7 to utwór bardzo nietypowy. Utwór numer 7 to 6/13 albo 6/13.
Tak, ja dodam tobie, Kuba, że 6/13 wiąże się z Korsaka, utworem, który jest później. Tego nie mogłeś wiedzieć, ale to jest adres Korsaka 6/13. To są dwie piosenki, które przedstawiają adres, w którym mieszkałem w Warszawie przez wiele lat.
To wiesz co, ja trochę inaczej zacząłem. Znaczy wiesz co, na pewno muszę ci przyznać rację, że tak, powiedziałeś, że one są połączone, ja tego nie wiedziałem, ale chciałem powiedzieć, że 6/13 jest dla mnie taką jakby małą przerwą w sztuce teatralnej, taki jakby mały przerywnik i rzeczywiście wstęp do czegoś,
zgadzało. Bardzo mnie to cieszy, bo tak miało właśnie być, miało tak być, że specjalnie włożyliśmy w środku, bo ona tak odstają od wszystkiego. Ten kawałek jest nagrany jednym mikrofonem, gdzie mój zespół w Danii gra. Ja siedzę przy pianinie, to miała być taka odskocznia, bo on jest jakby, tutaj nie ma syntezatorów, nie ma żadnych bitów. Tutaj wchodzi totalne akustycznie granie przez mój zespół i zgadzam się. I to miał być taki przerywnik, więc idealnie. Bardzo się cieszę, że dokładnie tak to odczuwasz.
Tylko słuchaj, wiesz co, ja zaczynałem szukać tłumaczenia znaczenia tego tytułu nieco inaczej. Zacząłem przeszukiwać internet, a nie pomyślałem o adresie, bo nie wiedziałem, że one są połączone. I tak znalazłem fragment z Biblii. Ewangelia Świętego Mateusza 6:13 i tam jest taki fragment: i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. To jest znany fragment.
Nie, to jest przepiękne, to musisz mi wysłać, bo ja używam w ogóle Ewangelii Świętego Mateusza co do uchodźstwa. Bo kiedyś powiedziałam w wywiadach, że Jezus był uchodźcą i miałam taki hejt. A potem moja żona powiedziała, przecież Czesław, zobacz, według Ewangelii Świętego Mateusza też Józef z Maryją uchodzili, czyli byli uchodźcami, uciekali przed Herodem, kiedy Boże Narodzenie do Egiptu, więc musieliśmy wysłać ten fragment 6/13 Ewangelii Świętego Mateusza. Jestem bardzo ciekaw.
No bo ja właśnie tak sobie próbowałem to pogryźć w ten sposób, ja ci podeślę. Tam jest ten fragment, jeszcze kończąc utwór 6/13, jest ten fragment: wasz bałwanek wrócił do domu, czyli ty jako dziecko pewnie, tak?
To... Tak, jako dziecko, ale też ja jestem dla całego pokolenia polskojęzycznych dzieci, jestem Mołankim Olafem w bajce Frozen, więc to referuję do tego, że jak wracałem do domu kiedyś, to no jak przeźwiałem, to krzyczałem wszystkim sąsiadom, wasz bałwanek Olaf wrócił do domu. Nie jestem dumny z samego siebie za te czasy, ale taka była prawda, więc no, daję głos do jako bałwanek Olaf do bajki Kraina Lodu.
Jak wrócą do domu, zapada cisza, bo w domu po szkole być muszą.
Spór numer 8, tak. Korsaka. Korsaka to ulica. I właśnie tutaj mamy poszerzenie tej historii. Taka krótka historia z życia, z mieszkania na ulicy Korsaka, bo tu mamy tak. Dzieci się uczą, dorośli się bawią, później cisza. Tak. Co to za cisza? Jakbyś mógł mi troszkę tylko opowiedzieć jeszcze tę historię.
To jest tak jakby taka referencja do tego, że śledząc macierzyństwo różnych osób, no są tacy rodzice, którzy wysyłają swoje dzieci do szkoły i potem idą sami do pracy. Ale gdzie ja mieszkałem na warszawskiej Pradze, to też byli tacy rodzice, którzy wysyłali swoje dzieci do szkoły, żeby wreszcie móc zacząć imprezować. Wiadomo, że mówimy o jakiejś tam formie patologii, ale to jest trochę piosenka o tych obrazkach, które wpływają, wiedząc o tym, że są rodzice, którzy wykorzystują ten moment ciszy, w której dzieci nie ma w domu, na chlanie, imprezowanie. O tym jest ta piosenka, to jest bardzo proste, ale bardzo filmowo to jest.
To oni jeszcze przyjdzie czas, że osądzą nas i tych, którzy nie wyczuli ściemy, oklaskując bohatera sceny.
Utwór numer 9, Autorytet. Tutaj mamy Chadomana i tutaj muszę spytać na pewno na sam początek, to jest hymn o wszystkich nieomylnych krytykach muzycznych, tak? Bo tu mamy fragment, przyjdzie czas, że osądzą nas, powiedzą o nas, że to my, czyli że tworzymy oryginalne rzeczy, a nie oni, czyli kolejna kopia, której jest mnóstwo.
No, to tak można to powiedzieć. No, tekst mówi, przyjdzie czas, że osądzą nas i tych, którzy nie wyczuli ściemy, oklaskując bohatera sceny. To jest taki pstryczek do tej takiej nieomylności. Ja bym powiedział, że to jest piosenka trochę polityczna, trochę z pstryczkiem nosa do wszystkich nieomylnych krytyków muzycznych, ale jestem przeszczęśliwy, że Chadoman się zgodził, którego też poznałem w Koluszkach i śpiewa, no Chadoman jest znany ze sceny dyskopolowej, a ma wokal jak nie jeden rockman.
Młynarzu miel.
Utwór numer 10, Młynarzu miel. I tutaj bardzo spokojne otwarcie mamy instrumentalne tego utworu i powiem ci, że skojarzyło mi się z taką wsią, gdzieś jesteśmy na wsi, daleko za miastem, jakiś banjo, taki spokojny klimat w spokojnym miejscu. Na pewno tu muszę spytać, kto tam gra, później klawisze jeszcze nam wchodzą.
No, grają moi znajomi z Pragi, to jest Paula i Bartek, potem wchodzę ja na pianinie, ale na banjo i na skrzypcach to jest Paula i Bartek. No tak, i robi się tak ślańsko i robi się kameralnie bardzo, tak. Ja bym powiedział, że Młynarzu miel to jest o tym, jak znajdujesz innego guru niż alkohol. W tym przypadku znajdują piekarza. I można to nazwać bardzo różnie, nie wypada nam to nazwać dosłownie, ale jest to piosenka o tym, jak można żyć bez alkoholu, co nie znaczy, żeby nie... No, to jest piosenka o znajdowaniu miłości w czymś, co nie jest tak oczywiste. Mhm. W tym przypadku młynarz staje się naszym guru. Taki Manson. Trochę jak sekta.
Mamy na pewno ciekawe zakończenie jeszcze same muzyczne w tym utworze. Jest takie podniosłe, ten chór tam jest i robi
tam, owoce. Tam górale z Suchej Beskidzkiej wchodzą. To jak nagrywaliśmy wokale, to tam jest Tulia, która śpiewa, to ona jest ze Szczecina z koleżanką, ale też wchodzi kwartet prawdziwych górali z Suchej Beskidzkiej. którzy śpiewają też na chórkach. Jest to bardzo praśne i piękne.
Czy naprawdę chciałbyś mieć to samo, co ja? Spójrz na mnie.
Przechodzimy do kolejnego utworu i tutaj mam pytanie. Utwór numer 11 to Good i ja widziałem w wielu zestawieniach ten utwór figuruje jako ostatni, czy to, ale mamy jeszcze outro. Czy to było specjalne, tak?
Bo... Tak, no nie chciałem nazywać 12 utworu, który jest takim trochę takie Kurosaka. No to jest outro Kurosaka, więc zależało mi na tym, żeby ostatni kawałek był głodem. Takim rzeczywistym głodem i tak, to jest jeszcze, no to auto jest takim bonusikiem.
Mhm. Czy ten utwór 11 głód opowiada może, nie wiem, o głodzie sławy, osiągnięcia czegoś tam, ja tak rozumiałem w niektórych fragmentach, może o ludziach przyjezdnych do Warszawy, do dużych miast?
Jest to trochę tak i trochę o słabościach naszych, czyli o tym głodzie, który jest nie czymś, z czym można być dumnym, ale jednak jest.
Głód przedwczesnej śmierci jest też taki fragment. Czy to jest też o chęci zrobienia czegoś przed śmiercią? Dlatego coś na zasadzie nie uciekaj, rób, po prostu żyj?
Trochę tak. No ja myślę, że to się wiąże razem, że nikt nie chce być obojętnym, ale w tym wszystkim człowiek szuka jakiegoś sensa i sensu zaistnienia i sobie tłumaczy, dlaczego popełnia takie i takie błędy dla czegoś, co nazywa miłością do życia.
Przejdźmy w takim razie do tego ostatniego nieoficjalnego utworu. 12 to outro i tutaj właśnie tak jak powiedziałeś, Kurosaka, dlatego że tutaj zapadła cisza, jakby chór kościelny, cisza Kurosaka. A to jest taka jakby nowa forma tego utworu Kurosaka w takiej skróconej dwuminutowej historii.
Tak, dokładnie tak. To jest auto, to jest, żeby uspokoić wszystkie bodźce, które są. I to jest nagrane w kościele przez cudowny kwartet. Prosiłem kolegę, żeby napisał outro to właśnie do Kurosaka. I to jest taki, no taki deser smutniejszy.
No to w takim razie, Czesławie, mamy płytę Ideologia Mozilla, przeszliśmy sobie tak po wszystkich utworach. Bardzo ci dziękuję, na pewno gratuluję płyty i życzę powodzenia na tych wszystkich koncertach, które macie jeszcze przed sobą.
Ja też bardzo dziękuję. Dziękuję, że mogłem porozmawiać z tobą o tym i cieszę się bardzo. Ja zamierzam chyba następne 3 lata grać te piosenki. To jest cudowne, mieć takie poczucie, że czuję się jak nastolatek. Jak dzisiaj odebrałem płytę pierwszy raz, ona dopiero się ujawnia za tydzień, ale mogę się podzielić z nią z publicznością, to nie ukrywam, że mam takie motylki, jak miałem 15 lat i cieszę się i z pokorą przyjmuję to, że mam tak cały czas. Gorzej by było, gdyby to wszystko było mi obojętne. A tak to się bardzo cieszę, że mogłem z tobą porozmawiać i dziękuję ci za otwartość i że się wreszcie mogliśmy spotkać wirtualnie.
Do usłyszenia, dzięki. Do zobaczenia.
Do usłyszenia, Kuba.
Trzymaj się, cześć. Pa.
Szanowni Państwo, nazywam się Czesław Mozil i mam wielką przyjemność i bardzo proszę, żebyście słuchali jednak mojej muzyki w Radio Chicago.
Czy naprawdę chciałbyś czuć to samo, co ja? Spójrz na mnie.